21 minut po 21. Magazyn Między Nami Zwierzętami, a w studio Marcin Bocheński, ornitolog z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mogę powiedzieć, że jesteś znawcą bociana białego?
Chyba tak, trochę życia poświęciłem na badania tego gatunku.
Czy ciebie zastanawia, czy w ogóle jest to dla ciebie normalne, że bocian... To już nawet nie bocian, po prostu ptaki, które decydowały się i miały wpisane w życie migrację, odlot do ciepłych krajów, zaczynają coraz częściej zostawać w Polsce, bo bardzo dużo informacji niedawno czytałam właśnie a propos bociana białego, że coraz więcej par zostaje w Polsce, nie odlatuje do Afryki.
Znaczy, par to chyba nie, to prędzej pojedynczych ptaków. Natomiast czy to jest zaskakujące? Nie, ponieważ jest to jakby nawet taki dosyć normalny mechanizm, którego moglibyśmy się spodziewać, no, biorąc pod uwagę, przyjmując, że ociepla nam się klimat i ptaki, które... migrują po to, żeby po prostu mieć możliwość swobodnego zdobywania pokarmu wtedy, kiedy nie są w stanie w warunkach zimowych tego uczynić w Polsce. No po prostu jeśli te warunki się poprawią, z punktu widzenia oczywiście ptaków i możliwości zdobywania pokarmu, będą podejmować takie próby. Choć tu bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że to nie jest takie proste zagadnienie, że tych ptaków rzeczywiście jest więcej, albo że coraz częściej one zostają, dlatego że na pewno coraz częściej mówimy o tym i na pewno coraz częściej przekazujemy sobie informacje.
Bo wynika z tych danych zebranych przez Fundację Przyrodniczą Pro Natura, 5 lat temu, według danych tej organizacji, było to 60 ptaków, które zostawały w tym sezonie. Rzeczywiście, ja powiedziałam parę, chodzi o osobniki pojedyncze. Naliczono już 120 bocianów. No właśnie, czy to są dane dotyczące konkretnego okresu, czy rzeczywiście można powiedzieć, że jest to już jakaś tendencja?
Nie wykluczałbym tendencji, ale też nie przyjmował na chwilę obecną, że rzeczywiście tak jest. Tak jak mówię, dostęp do informacji, chociażby wymieniam się informacjami znacznie szybciej, chociażby tak przez media społecznościowe, niż 5 czy 10 lat temu. Ale również nie wykluczone jest, tak jak mówię, to, że rzeczywiście coraz więcej ptaków po prostu zostaje. Może nie tyle zostaje, co nie odlatuje, a chciałaby odlecieć wbrew pozorom, bo najczęściej jest taki mechanizm, że jednak te osobniki bociana białego, które obserwujemy w okresie późnojesiennym i zimowym, to są osobniki osłabione albo takie, które uległy jakimś wypadkom, które nie były śmiertelne, a z drugiej strony nie pozwoliły im po prostu odlecieć.
Ale brak zimy sprzyja im, można powiedzieć, w pewnym sensie.
Tak, no w sensie takim, że kiedy nie ma pokrywy śnieżnej, dużo łatwiej jest im znaleźć pokarm. Oczywiście w okresie późnej jesieni czy zimy nie będą to płazy, ale w niezamarzniętych zbiornikach mogą próbować chwytać ryby, no albo tam, gdzie występują, to gryzonie czy inne drobne ssaki.
Często też trafiają po prostu pod opiekę człowieka w różnych ośrodkach rehabilitacji zwierząt chronionych. Pojawiają się też bociany, które nie tylko są leczone z powodu wypadków, ale po prostu człowiek pozwala im przetrwać ten zimowy czas.
Tak, no dzięki temu, że tak naprawdę rozwija się sieć takich ośrodków, to właśnie te bociany, które nie odleciały, mają możliwość przetrwania. Z tego co wiem, to tak naprawdę znaczna większość tych ptaków to są ptaki młodociane, czyli takie, które wyleciały z gniazda, czyli w danym sezonie, czy tak jakby chociażby w tym roku, tak, wykluły się, zostały przez ptaki dorosłe wykarmione i na przykład wyleciały z gniazda, ale nie zdążyły jeszcze na tyle nabyć zasobów pokarmowych i energii, żeby móc w pełni odbyć całą wędrówkę w kierunku zimowisk. albo takie na przykład ptaki, które bardzo późno przystąpiły, się wykluły w sezonie, bo ptaki dorosłe na przykład, kiedy przeciętnie składają zakładają pierwsze lęgi, jest to koniec marca, pierwsza połowa kwietnia. Niekiedy zdarza się, że dorosłe ptaki przystąpią do lęgów w maju. I takie jaja złożone na początku maja, no to z tych jaj, z tego lęgu pisklęta wylecą dopiero pod koniec lipca. To jest już bardzo, bardzo późno, a już w sierpniu rozpoczyna się jakby ta pierwsza taka główna fala migracji ptaków. No jeżeli one nie dołączą do tej fali, no to zostaną same. Więc i wtedy mamy okazję obserwować właśnie takie osobniki.
A te, które migrowały i potem wracają do nas, one właściwie dążą do tego, żeby łączyć się w pary, wyprowadzić lęgi, ale muszą zająć wcześniej gniazdo. Ja tutaj wyczytuję też w jednym z tych artykułów taki pogląd, że być może część tych ptaków zostaje po to, żeby zająć to gniazdo szybciej. Czy to jest w ogóle...
Nie, to trzeba byłoby... Nie sądzę, dlatego że zaraz wytłumaczę jeszcze, jak jest po prostu zwykły mechanizm biologiczny, taki ewolucyjny tego. Natomiast to musiałoby następować, musielibyśmy mieć wiedzę taką, czy to zostają osobniki dorosłe, czy młode. Jeżeli ja raczej obstawiam przy tym, że większość z nich to są osobniki młode, które jeszcze w następnym roku nie są zdolne do rozrodu, więc to nie jest ten mechanizm.
Nie ma rywalizacji o gniazdo.
Nie.
A w ogóle jest rywalizacja
tak,
o gniazdo?
Tak, jest bardzo duża rywalizacja o gniazdo. Generalnie większość badań takich długoterminowych, zresztą takie, które również ja prowadzę, pokazuje, że im wcześniej ptaki przylecą z zimowisk, tym są w stanie zająć takie dogodniejsze stanowiska, bliżej żerowisk, bliżej zasobnych żerowisk, więc mają większe szanse na wyprowadzenie lęgu albo wyprowadzenie dużego lęgu. Natomiast jest przy tym jedna pułapka. Ptaki, które przylatują do nas wcześniej, z punktu widzenia bociana wcześniej, to jest połowa marca, druga połowa marca, koniec marca, mogą natrafić na niekorzystne warunki. To znaczy na przykład wystarczy, że w kwietniu przyjdzie tygodniowe albo dwutygodniowe bardzo duże ochłodzenie ze śniegiem i to, co początkowo było przewagą, może być już utrudnieniem dla ptaków, ponieważ jeżeli one zajmą gniazda, złożą pierwsze zniesienia, niekorzystne warunki pogodowe mogą sprawić, że te zniesienia zostaną zniszczone. Po prostu nie uda się lęk. I dopiero te, które przylecą później, będą w cudzysłowie wygranymi. Więc ta gra przyrodnicza nie jest taka prosta w ekosystemie, tak jak się mówi, że no zostają, więc teoretycznie zajmą szybciej stanowiska i będą miały lepiej. Mogą mieć, ale nie muszą.
No właśnie ekosystem to właściwie system naczyń połączonych. Wszystko jest od siebie zależne. Czy twoim zdaniem i z twojej wiedzy tak wynika, że ocieplenie klimatu, te zmiany, które się dokonują i które właściwie już każdy z nas widzi, czy one będą miały wpływ na decyzję o migracji? Czy to się tak odbywa? Bo z drugiej strony tak sobie myślę, skoro nie ma zim, nie ma pokrywy śnieżnej, jest jakby większa szansa na przetrwanie, to po co tracić siły, po co wylatywać?
Tak, wydaje się to, że w tym kierunku, jeśli rzeczywiście te zmiany będą trwałe i to ocieplenie w naszych szerokościach geograficznych będzie trwałe albo postępowało jeszcze bardziej, to z czasem ewolucja też doprowadzi do tego, że rzeczywiście te osobniki nie będą musiały migrować tak daleko na południe, czyli w okolice równika, czy w okolice w zasadzie równikowe na południe od Sahary, po to, żeby tam zdobywać pokarm. Z tym, że to trzeba liczyć niestety, ale w skali geologicznej, a nie takiej w skali powiedzmy naszego życia, czyli geologicznej, czyli setki, tysiące lat. To myślę, że w ten sposób. Natomiast tendencje rzeczywiście prawdopodobnie będziemy obserwować.
No tak to jest, że artykuły powodują właściwie takie oczekiwania, że ten proces skróci się
na naszych oczach.
Tak, że będziemy świadkiem jakiegoś przełomu w zachowaniu zwierząt, a to tak nie jest wcale.
Nie, to nie następuje. Znaczy, generalnie działanie człowieka, działalność człowieka od szczególnie ostatnich 200-300 lat rzeczywiście bardzo mocno wpływa na procesy ewolucyjne zachodzące w środowisku, bardzo mocno steruje tymi procesami. Natomiast mimo wszystko to są no, długotrwałe procesy, długotrwałe, jakby tak jak mówię, z punktu widzenia ludzkiego życia. Nie? Czyli nie będziemy tego mierzyć w nawet nie dziesiątkach lat, tylko raczej setkach i tysiącach, ale już tendencje będziemy mogli zaobserwować.
Pomyślałam sobie też, pisałeś o bocianie, że z jednej strony jest to ptak, który u nas jest symbolem i bardzo dużo ludzie robią, żeby te lęgi umożliwić. Gniazda są odbudowywane też przez człowieka, wzmacniane też te linie wysokiego napięcia. To jest jakoś specjalnie przygotowywane, żeby te ptaki jak najmniejsze ponosiły jakieś takie koszty wyprowadzenia lęgów. Ale z drugiej strony tam, gdzie one migrują, tam po prostu się te ptaki zabija, poluje się na nie.
Tak, no w wielu miejscach, które leżą na trasie migracji bocianów, czy generalnie po prostu całej gromady ptaków, czy części gromady ptaków, która migruje z północy z północy Europy, z północy Azji przez Azję Środkową do Afryki, no to tam po prostu poluje się na ptaki. Rzeczywiście robi się to, może się to dziać bardzo masowo i tysiące, dziesiątki tysięcy osobników różnych gatunków, w tym również bocianów, mogą po prostu nie przeżyć takiej migracji. No, co oczywiście też z pewnością może mieć wpływ na zachowanie tych populacji.
A kiedy ty obserwujesz już ptaki, piszesz o nich, to trwa parę dobrych lat, można powiedzieć, jesteś znawcą bociana białego. Co ciebie też z punktu widzenia naukowego frapuje w zachowaniu tych ptaków? Czy coś zmieniło się? Chociaż sam powiedziałeś, że właściwie za naszego życia też trudno takie radykalne zmiany zachowań obserwować.
No właśnie z zachowaniami bocianów jest tak, że mimo że my znamy te ptaki tak z przekazów literaturowych od w zasadzie tysięcy lat, to naukowo zachowania bocianów wcale nie były bardzo często badane i niewiele możemy powiedzieć o zmianach w zachowaniu bocianów, ponieważ trudno nam jest odnieść się do tego, jak ptaki zachowywały się, tak z punktu widzenia oczywiście takiego podejścia naukowego, 100 czy 200 lat temu. Badania nad zachowaniem bocianów, no to jest druga połowa XX wieku tak naprawdę, więc z punktu widzenia takiego ewolucyjnego trudno mówić jest o zmianach. My tak naprawdę dopiero opisujemy na dobrą sprawę to zastane przez nas zachowanie i dopiero pewnie w następnym pokoleniu ktoś będzie mógł sobie popatrzeć, aha, Bocheński opisał to, to i to, no to zobaczmy, jak jest teraz. Natomiast no to w tej skali takiej jakby z punktu widzenia całego ewolucji gatunku. Natomiast jeśli chodzi o zachowania takie, które z własnego doświadczenia już możemy opisywać, no to świetne przystosowywanie się bocianów do warunków, które przygotowuje im człowiek, na przykład żerowanie na wysypiskach odpadów. To jest oczywiście coś, co jest związane z tym, że po pierwsze takie wysypiska w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czy w zasadzie tam 200-300, szczególnie w Europie Zachodniej, powstają. No i ptaki, które normalnie żerują w środowiskach takich jak łąki, pastwiska, pola uprawne, zbiorniki wodne, zauważyły, nauczyły się tego, że również na wysypiskach odpadów można znaleźć pokarm, który będzie przez nie strawialny, no i który ostatecznie no, będzie wykorzystany przez nie.
Znak czasów, to smutny widok. Piękny ptak, taki symboliczny, żerujący na wysypisku. One są w stanie przeżyć, jedząc to, co znajdą na wysypisku?
Tak.
Przecież to
jest... I znowu tu jest bardzo trudne, albo inaczej, należy unikać takich dość prostych wnioskowań na ten temat. Z jednej strony to takie prace na przykład w Hiszpanii wykazały, że obecność wysypisk śmieci przyspieszyła przystępowanie bocianów do rozrodu, z tym, że to tak jak mówię, podkreślam, w warunkach Półwyspu Iberyjskiego, czyli ten dostęp pokarmu spowodował, że bociany w ogóle przestały albo znacząco skróciły swoje trasy migracji, szczególnie te bociany właśnie z Półwyspu Iberyjskiego.
Ale mówisz o tym, że na wysypisku po prostu zwierzęta, ptaki znajdują wartościowy pokarm?
Pozornie wartościowe, czyli taki, który na pewno przynosi energię i taki, który na pewno przynosi białko, dzięki któremu jakby organizmy funkcjonują i całkiem nieźle się rozwijają, ale w tym samym pokarmie są również, no właśnie, na przykład metale ciężkie czy zanieczyszczenia chemiczne, które jednocześnie no, osłabiają ten organizm. Mhm. No i to jest właśnie znowu takie, no nie można tego jednoznacznie powiedzieć, tak? Że wysypisko powoduje z jednej strony to, że ptaki mają dostęp do pokarmu, ale z drugiej strony ten pokarm po części jest po prostu trucizną.
No tak, ale mówi się też o tym, że na polskich łąkach, w polskie łąki czy w polskie pola uprawne, tam gdzie znajdują się na przykład gryzonie, tak chętnie zjadane przez bociany, to tam w glebie jest Roundup.
No,
chyba to też nie jest bez konsekwencji dla ptaków, ale czy to myślisz, że to jakby w waszym pokoleniu jesteście w stanie jako ornitolodzy zajmujący się tym gatunkiem ptaków dojść do jakichś wniosków, na ile ta działalność człowieka, chociażby stosującego Roundup na polach rzepaku,
to znaczy,
jest w stanie
tak
zaszkodzić ptakom? No,
nawet badania, w których również ja uczestniczę, cały zespół tutaj ornitologów i również fizjologów z naszego wydziału, no, jednoznacznie wykazaliśmy, że na przykład we krwi piskląt bocianów z okolic Huty Głogów było znacznie wyższe stężenie na przykład cynku czy miedzi, czyli i ołowiu, czyli metali ciężkich, niż z pozostałej części tutaj naszej Doliny Środkowej Odry. No i teraz z jednej strony no, w takim życiu tych ptaków, tych poszczególnych osobników, nie zauważyliśmy, żeby to znacząco wpływało na ich kondycję. Ale to znowu, to mówimy o jednokrotnej obserwacji, a tak naprawdę nie mamy pełnych informacji, co tak naprawdę później się stało z tymi osobnikami, czy one przeżyły, czy nie.
Ale my prawdopodobnie mamy też w swoich organizmach, nawet w tej chwili, drobinki plastiku i też, Marcin, nie zauważam, żeby to wpływało na... Oczywiście to jest taka ironia.
No właśnie, nie? Także trudno jest w tej chwili jakby wnioskować jednoznacznie. Na pewno możemy przyjąć, że negatywne oddziaływanie na nasze organizmy, to wszystkie substancje chemiczne mają. Tylko czy to z kolei przekłada się na przykład na nasze zdolności, nie wiem, poznawcze w przypadku zwierząt, na przykład rozrodcze i tak dalej? No pewnie tak, ale znowu to są pewnie w takiej mikroskali zmiany, że też tego nie zaobserwujemy tak po prostu.
Wróbelki ćwierkają, że troszkę bociana białego zdradzisz na rzecz żurawi.
Nie nazwę tego zdradą. Po prostu pójdziemy obok siebie.
No to tak specjalnie troszkę tutaj ciągnę cię za język, jeśli chodzi o opracowania podgłosów żurawich, bo za 5 minut dokładnie połączymy się z Piotrkiem Dziełakowskim, ogromnym miłośnikiem żurawi. Państwo znają go tutaj z opowieści antenowych, nie tylko też o żurawiach, ale także o przyrodzie. I tak podpytuję, czy będziesz się zajmował żurawiami naukowo? I to są te żurawie, które obserwuje Piotrek?
Tak, to są dokładnie te same żurawie, bo to też państwo pewnie wiedzą, że oprócz tego, że obserwuje je Piotrek, to obserwowała je kamera i również rejestrował mikrofon i rejestrator te żurawie, więc ten materiał mamy. Ja już mam pomysły, jak przystąpić do analizy tego materiału i materiału wideo i materiału audio, czyli głosów. W tej chwili przygotowuję już sobie takie procedury, programy, które wykorzystam do analizy po prostu zebranych nagrań. No i dzięki temu będziemy mogli coś więcej o na przykład właśnie między innymi zachowaniu żurawi powiedzieć.
Połączyły ich żurawie. Za 4 minuty łączymy się z Piotrem. Marcin Bocheński, doktor Marcin Bocheński, ornitolog Wydziału Nauk Biologicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.